Dzisiaj z niedzielną zapowiedzianą wizytą wpadliśmy do poznańskiej galerii El Arte na spotkanie z Norbertem Sarneckim, rzeźbiarzem. Pisze pan na swoich stronach internetowych: urodziłem się 13 listopada 1974 roku. O, to niedawno były okrągłe urodziny. W Kielcach w 1994 roku ukończyłem Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, też w Kielcach, z tytułem Technika Form Użytkowych ze specjalnością Kamieniarstwo Artystyczne.
Kamieniarstwo artystyczne mniej mi się przydało. Znaczy, byłem głównie liternikiem, głównie kułem inskrypcje i napisy, ale z artyzmem miało to niewiele wspólnego. Tylko na szczęście udało mi się za trzecim razem dostać na studia do Poznania.
Tak? No właśnie, chciałem pana o to zapytać, jak pan się znalazł w Poznaniu.
Przede wszystkim dlatego, że większość roczników z Kieleckiego Liceum Sztuk Plastycznych zdawała do Warszawy, będąc przekonanym o unii między Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach a Warszawską Akademią.
Czyli można było liczyć na pobłażliwość panów egzaminatorów zapewne.
W wypadku rocznika przed moim tak, w wypadku mojego rocznika już absolutnie nie, ponieważ no, nastąpił ruch odwrotny, czyli przesycenie rynku warszawskiego Kielczanami, a ja podczas jednej z bytności w Warszawie stwierdziłem, że to miasto jest za duże i zbyt brudne, żeby w nim studiować, i chciałem poszukać innego miejsca. I akurat Poznań spodobał mi się przede wszystkim dzięki kamienicy na Jeżycach, tej słynnej kamienicy z secesyjnym drzewem na fasadzie. Stwierdziłem, że jeśli w mieście jest więcej takiej architektury, to ja chcę tutaj zostać. I dlatego uparłem się i wprawdzie dopiero za trzecim razem, ale udało mi się dostać na studia i przez te lata między liceum a rozpoczęciem studiów byłem właśnie kamieniarzem, liternikiem nagrobnym.
Dostał się pan na studia dopiero mając 22 lata, jak sobie dobrze obliczyłem. Jak pan wspomina te lata edukacji? To było to, na co pan czekał, czy było na początku ciężko?
Najlepsza rzecz, jaka wam się zdarzyła w karierze artystycznej, umownie nazywając, ponieważ czas studiów jest najlepszym czasem, który się wspomina w sumie najlepiej, ponieważ oprócz ciężkiej pracy, oczywiście, ale jak się ją lubi, no to jakby nie sprawia to problemu, było to przeplatane tylko i wyłącznie zabawą, czyli praca i zabawa, no trochę odpoczynku czasem, ale generalnie no nie było litości. Także tutaj mogę powiedzieć z dumą o pracowni profesora Józefa Petruka w tamtych czasach, że była nas tam spora grupa ludzi, która była zainteresowana mocno rzeźbą. Każdy wnosił swoje nowe pomysły. Profesor Petruk starał się nam w tym wszystkim pomagać, nie przeszkadzać, nie ingerować za mocno. Nie ingerować także w to, w jak rozrywkowy sposób czasem pracownia była traktowana, bo to był właściwie nasz drugi dom i tak z niego korzystaliśmy. Jednocześnie dom i pracownia.
Jak to się stało? Pamięta pan taki moment, że akurat rzeźba pana was zafascynowała? A dlaczego akurat to?
No to jest zupełny przypadek, ponieważ do Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach zdawałem na konserwację starodruków i dziękuję najwyższemu, że miałem za mało punktów, żeby dostać się na ten oblegany kierunek. Wystarczyło mi punktów na dostanie się na najbrudniejszy kierunek, kamieniarstwo. Już nawet nie na snycerstwo i meblarstwo, tylko na kamieniarstwo. Muszę przyznać, że pierwszy tydzień byłem, jak się o tym dowiedziałem, byłem cokolwiek załamany, po czym wystarczyły pierwsze zajęcia, pierwsze zajrzenie do pracowni i uznałem, że to jest tak, że to jest dobre miejsce i że tam chcę być.
No, między starodrukami a kamieniarstwem jest przepaść, moim zdaniem.
Człowiek po szkole podstawowej ma raczej słabą świadomość możliwego wyboru celu i czasem też ten przypadek może pomóc lub przeszkodzić. W moim wypadku ten przypadek był jak najbardziej pomocny.
Gdy teraz pan już ma większe doświadczenie, jest pan, no, można powiedzieć, nawet wziętym rzeźbiarzem. Jeżeli pojawia się to pierwsze zamówienie, przychodzi jakieś zlecenie, jak to wygląda? Czy pan pertraktuje, na co się pan godzi, na co się pan nie godzi?
Czasem no, człowiek jest ograniczony tematyką, formatem, materiałem, jeśli to, nie wiem, chodzi o konkretną statuetkę dla danego laureata. No jakby tutaj no, nie ma miejsca na szaleństwa. Trochę klient dyktuje warunki i trzeba się dostosować. Jeśli te warunki są zbyt sztywne i nie da się negocjować niczego, to albo rezygnuje z takiego zlecenia, albo po prostu pod nim się nie podpisuje, nie przyznaje się do tego typu zleceń. Przecież mało jest tego typu rzeczy.
A gdzie jest jakaś granica, której pan nie jest w stanie przekroczyć? Gdzie pan mówi stop?
Granica estetyki chyba tylko, bo no, niby wszystko można wykonać, no ale no, bez przesady. Mamy już tyle śmieci w przestrzeni, że ja bym nie chciał produkować następnych.
Pracuje pan w domu? Ma pan pracownię w domu?
Tak, mam małą pracownię przy mieszkaniu w kamienicy, gdzie większość rzeczy powstaje.
Pracuje pan jako rzeźbiarz i pana żona jest rzeźbiarką, jak pan przyznał. Dogadujecie się, czy jest jakaś konkurencja? Czy robicie też na przykład wspólne projekty?
Dogadujemy się świetnie i to jest bardzo duża pomoc ze strony żony, ponieważ jest najlepszym recenzentem moich prac, także potrafię obiektywnie z boku spojrzeć fachowym okiem na jej realizację. Także tutaj się wspieramy, znaczy no głównie ona wspiera mnie, no bo jakby ten ciężar technologicznej obróbki schodzi na moje barki. Poza tym realizujemy razem. Razem zrealizowaliśmy ławeczkę Lindleya w Warszawie. Także to był nasz wspólny projekt. Zresztą o tyle fajny, że w ciągu 24 godzin powstał projekt i model i udało się nim wygrać konkurs. Nie dość, że przemyciliśmy dowcip w tym, no to jeszcze doszło do realizacji.
Ten dowcip to ta woda?
Tak, bo to no, generalnie no, chcieliśmy, żeby tam płynęła ta woda z tej ławki. Nie było możliwości technicznych takich, to za duża inwestycja nawet dla wodociągów warszawskich, więc tutaj zrobiliśmy imitację wody i pana Lindleya, który jakby odkręca wodę płynącą przez konstrukcję ławki.
Wykonuje pan rzeźby plenerowe w przestrzeni publicznej, pomniki, ale też małe formy, takie drobne jak ten Fryderyk, o którym już mówiliśmy. Poza tym bardzo dowcipny, oświecony, ten mi się najbardziej podoba, z taką latarką jakby, która imituje światło w brązie. Tworzy pan też takie żarty rzeźbiarskie, tak to sobie nazwałem, jak absurd. To takie bardzo podstawowe pytanie. Czy któraś z tych rzeźb jest panu najbliższa? Czy wszystkie traktuje pan na równi?
Ulubioną i pierwszą taką właśnie dobitnie anegdotyczną kompozycją była moja praca dyplomowa Absurd. Te dwie postaci z brązu były programowo po prostu idiotyczne, tylko warunek był taki, że mają być dobrze zrobione. Więc są dobrze zrobione, są, przedstawiają dokładnie nic, tworzą rozmaite sensy, można interpretacji tutaj dorobić sobie mnóstwo. Im bardziej absurdalna będzie interpretacja, tym bardziej mnie to cieszy. I to był w sumie taki chyba punkt, od którego się zaczęło moje myślenie też o rzeźbie i o anegdocie w rzeźbie i o nakładach pracy i finansów w rzeźbie.
Ta anegdota też polega na tym, z tego co się zorientowałem, że te rzeźby można ustawiać w różnych przestrzeniach, że one nie są jakby przypisane do jednej przestrzeni. Ja je widziałem gdzieś w plenerze, ale też widziałem tę rzeźbę prezentowaną w tym monumentalnym holu Poznańskiego Zamku.
Można grać tymi postaciami na różne sposoby. One także były prezentowane w Niemczech na międzynarodowej wystawie, gdzie flankowały wejście z kolei do kawiarni, po czym w parku przy hotelu Edison w Baranowie też flankowały wejście. One są na tyle sympatycznie ustawne, mówiąc umownie, że można z nimi robić różne rzeczy, odwracając je tyłem do siebie, przodem, bokiem. Tworzą się nowe sensy, nowe przestrzenie.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dzisiaj z niedzielną, zapowiedzianą wizytą wpadliśmy do Galerii El Arte w Poznaniu na spotkanie z rzeźbiarzem panem Norbertem Sarneckim. Przypomnę, autorem m.in. takiego dowcipnego niepomnika, który oglądaliśmy przy poznańskim Starym Browarze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.